Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Hobbes jest jednym z faktycznych założycieli socjologii. Co prawda, samo powstanie socjologii jako nauki miało miejsce ponad 150 lat po śmierci Hobbesa, 1679 rok. Wszak August Comte dopiero w roku 1837 po raz pierwszy użył tego pojęcia. To jednak koncepcja Hobbesa ma zdecydowanie charakter koncepcji zakresu społecznego. Można powiedzieć więcej, że Hobbes jest prekursorem stricte nowoczesnej socjologii, tej opartej na paradygmacie materialistycznym. Oto bowiem, czytając Hobbesa, dowiadujemy się na przykład, że świat ma charakter wyłącznie materialistyczny, a wszelkie panujące w nim zjawiska, w tym zjawiska społeczne, oparte są na mechanice. No ale jak to rozumieć? Otóż powróćmy, drodzy Państwo, do pewnego przykładu, kiedy to mówiliśmy, że materialist potrafi sprowadzać do swojej dziedziny nawet pojęcia ogólne i idealne. Weźmy pojęcie państwa, państwa w sensie kraju. Pojęcie to należy z pewnością do grupy pojęć ogólnych, którym nie odpowiada żaden materialny obiekt. Państwo wszak nie jest czymś zwartym jak na przykład krzesło. Jednakże możemy powiedzieć, że państwo to jego obywatele. Obywatelstwo zaś jest niepodzielne, podobnie jak atom. Jeśli teraz uznamy, że państwo to taka atomistyczna struktura składająca się z atomów obywateli, to możemy zadać pytanie drugie. Czy zjawiska społeczne zachodzące między tymi obywatelami atomami są pochodną zjawisk fizycznych zachodzących między atomami fizycznymi? Hobbes i współczesna socjologia powiedzą, że tak. Że prawa fizyki odzwierciedlają stosunki społeczne, że życie społeczne to tylko czysta mechanika, fizykalna rzeczywistość, skąd zresztą prosta droga do współczesnej koncepcji inżynierii społecznej. A zatem, wedle Hobbesa, ruch fizyczny i wola wykazują podobieństwa, ba, nawet procesy poznawcze mają charakter mechaniczny, więcej, naturę fizykalną mają procesy prowadzące do powstania państw i stosunków społecznych. Hobbes mówi następująco. Obywatele, niczym atomy fizyczne, oddziałują cały czas na siebie, walczą ze sobą. Ponieważ walka ta przynosi im szkody, to ludzie zaczęli zawiązywać społeczności polegające na wymianie dóbr bądź usług. Na zasadzie ja będę bronił ciebie, a ty w zamian będziesz dawał mi jeść. Później zaczęły powstawać coraz większe społeczności, odczuwające pewną wspólnotę i odrębność. Wreszcie ludzie zaczęli negocjować między sobą, oddając część swojej nieskrępowanej wolności w zamian za bezpieczeństwo. I ta wymiana, wolność za bezpieczeństwo, jest fundamentalnym mechanizmem powstawania państwowości. Człowiek tworzy państwa z potrzeby bezpieczeństwa, którego nie jest w stanie zapewnić sobie samodzielnie. W zamian za to zgadza się na pewne warunki, prawo, system, zakazy, które odbierają mu wolność. Człowiek żyjący na wolności może więc sam wymierzać sprawiedliwość, obywatel nie. Ale obywatel ma za to gwarancję pewnego bezpieczeństwa, którego samodzielnie nie posiada. To nie ja więc będę walczyć ze złodziejami, na przykład gdy będą próbowali wejść do mojego mieszkania, ale policja i prokuratura uczyni to w moim imieniu. To nie ja będę wymierzać im sprawiedliwość, ale w moim imieniu, czyli w imieniu obywatela, uczyni to sąd. Państwo to zatem wymiana dóbr. Ja nauczam na uniwersytecie i wyręczam w tym rodziców, którzy w tym czasie jako policjanci strzegą mojego majątku, jako lekarze strzegą mojego zdrowia, a jako konserwatorzy naprawiają sieć przesyłową, bym mógł wieczorem oglądać sobie telewizję. A jeszcze inni, na przykład aktorzy, zapewniają mi rozrywkę. W ten sposób państwo jest wymianą korzyści w ramach określonej społeczności, posiadającej poczucie odrębności. Podstawą tego jest zaś wspomniana wcześniej relacja wolność za bezpieczeństwo. Problemem do wyjaśnienia pozostaje tutaj źródło siły, czyli tego, co pcha właściwie ludzi do czynów. Otóż wedle Hobbesa, skrajnego materialisty, przypominam, pobudką wszelkiego działania jest miłość własna. Człowiek robi wszystko z miłości do siebie samego i dla swojego dobra. Nic innego się nie liczy. Nie ma więc postaw altruistycznych. Mogą jedynie zdarzać się sytuacje, które tak z pozoru wyglądają. W rzeczywistości człowiek zawsze rachuje zyski i straty i postąpi rzekomo altruistycznie, wówczas gdy wewnętrznie uzna, że mu się to po prostu zwyczajnie opłaca. Nie musi być to zresztą bilans na teraz. Człowiek może uznać, że takie działanie stanowi dla niego inwestycję na przyszłość. Nic bowiem nie jest w stanie nikomu przesłonić perspektywy własnego szczęścia. Świat to zatem kraina zapatrzonych w siebie egoistów, proszę Państwa, wymieniających dobra jedynie w zakresie, w jakim im się to opłaca. To kraina ludzi przewidywalnych. Pragnienie własnego szczęścia jest bowiem wyrocznią co do postępowania każdego z nas. Chcąc przewidzieć czyjeś czyny, wystarczy zatem znać warunki jego bilansu życiowego. Opłacalność to racjonalność. Ten zaś, kto nie postępuje egoistycznie, to wedle Hobbesa postępuje w rzeczywistości wbrew sobie i wbrew swoim interesom. W efekcie zostanie przez naturę ukarany, albowiem nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań, które wszak wymagają stałej uwagi i nadzoru, a tu ktoś poświęcił uwagę czemuś innemu, a nie sobie. Jeśli więc nie będziesz dbać o swój interes, nikt tego za ciebie nie zrobi.